Chciałbym w imieniu organizatorów, czyli Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego i Fundacji imienia Konrada Adenauera bardzo serdecznie Państwa powitać na kolejnej już debacie z naszego cyklu wartości krzyżowej. Dzisiaj będziemy mówić o odpowiedzialności obywatelskiej w czasach pandemii. I podobnie jak w przypadku dwóch ostatnich debat, również i dzisiaj mamy dwóch znakomitych ekspertów. Witam bardzo serdecznie pana profesora Antoniego Dudka, politologa z Uniwersytetu imienia Stefana Kardynała Wyszyńskiego, autora licznych książek, w tym kluczowych pozycji dotyczących transformacji ustrojowej oraz historii III Rzeczpospolitej. Pan profesor jest często obecny w mediach, a więc myślę, że polskim uczestnikom naszego dzisiejszego spotkania nie muszę go przedstawiać. Pan profesor często komentuje rozwój sytuacji politycznej i społecznej w Polsce. Bardzo serdecznie witamy pana, panie profesorze.
Dzień dobry, witam wszystkich.
Po stronie niemieckiej jest z nami pan dr Johannes Christian Köke. Osoba od blisko 30 lat związana z Fundacją imienia Konrada Adenauera, obecnie jako ekspert w biurze Fundacji w Bonn, zajmujący się teorią polityki, polityką międzynarodową, wartościami, etyką czy relacjami transatlantyckimi, a więc całym szeregiem, bardzo szerokim wachlarzem zagadnień, w tym również tymi tematami, o których chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać. Dobry wieczór, panie doktorze, witamy wśród nas.
Dziękuję za zaproszenie.
Politolożka z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Osoba również o bardzo szerokich zainteresowaniach badawczych. Między innymi jest obecnie aktywna jako kierownik zespołu badań nad współczesnymi procesami politycznymi i kulturowymi w Europie Środkowo-Wschodniej, a więc też osoba śledząca uważnie temat naszego dzisiejszego spotkania. Pani doktor, bardzo serdecznie witamy. Dziękujemy, że zgodziła się pani poprowadzić nas przez dzisiejszy wieczór i oddaję pani głos. Proszę mikrofon włączyć.
Bardzo przepraszam, bardzo dziękuję. Miło mi jest poprowadzić rozmowę tak wyśmienitych gości i pochylić się nad tematem, który wszystkich nas interesuje, nie tylko jako naukowców, ale przede wszystkim jako obywateli, gdyż pandemia koronawirusa COVID-19 dotknęła i zmieniła nasze życie w sposób wręcz druzgocący i przywołała także kwestie obywatelstwa w trochę nowy sposób, bo możemy się zastanawiać nad tym, czy wielu z nas trochę nie zapomniało o tym, że poza tym, że jesteśmy obywatelami świata, obywatelami Europy, to jesteśmy również obywatelami państw, państw narodowych. I z tego faktu płyną na nas pewne zobowiązania, ale oczywiście wiążą się z tym także szerokie uprawnienia i prawa. I mamy dzisiaj rozmawiać o współodpowiedzialności obywatelskiej i w związku z tym właśnie przypomnijmy sobie to, że pandemia dotknęła naszego obywatelstwa i faktu, że jesteśmy związani również z państwami narodowymi w dwojaki sposób. W wymiarze zewnętrznym, na wielu granicach przypomnieliśmy sobie o tym, że istnieje coś takiego jak kontrola graniczna, a strefa Schengen, oczywiście, do której przyzwyczailiśmy się i czerpaliśmy z przyjemnością z faktu swobodnego przemieszczania, nagle przestała istnieć w pełnym wymiarze, ale także w wymiarze wewnętrznym i poczuliśmy, że państwo, którego jesteśmy obywatelami, dysponuje realną władzą nad nami, może nas zamknąć na kwarantannę w domach, czy może nas też pozbawić pewnych przyjemności związanych ze stylem życia, jak na przykład możliwości pójścia do restauracji. Dzisiaj, drodzy Państwo, będziemy rozmawiać o tych kwestiach wewnętrznych, I tu od razu pojawia się moje pierwsze pytanie do panów. Co zmieniła pandemia w polskim i niemieckim rozumieniu praw podstawowych? Czy na te same kwestie w zakresie praw obywatelskich uwagę zwracają Niemcy i Polacy? Co dla naszych dwóch narodów jest najistotniejsze w katalogu praw i wolności? Poproszę tutaj pana profesora Dudka jako pierwszego o odpowiedź.
Tak, dziękuję bardzo. Witam państwa serdecznie. Odpowiadając na pytanie pani dr Kingi Wojtas, chcę powiedzieć, że w Polsce pandemia przydarzyła się w momencie, w którym Polacy zamierzali wybrać prezydenta Rzeczpospolitej, który, jak wiadomo, w Polsce jest wybierany w wyborach powszechnych i bardzo szybko w tych pierwszych tygodniach po wybuchu pandemii, po tym lockdownie marcowym pojawił się problem wyborów prezydenckich, możliwości ich przeprowadzenia. Wokół tego rozgorzał bardzo ostry spór polityczny. Jak wiadomo, ostatecznie wybory zostały przesunięte o kilka miesięcy, odbyły się w lipcu, a nie w maju, jak pierwotnie planowano. I ta dyskusja była takim katalizatorem, ta dyskusja, która się bardzo ostra toczyła przed majem wokół właśnie kwestii przeprowadzenia wyborów, była takim katalizatorem, który ujawnił zasadniczo odmienne spojrzenie na kwestie praw politycznych w tym wypadku. To było w tym sensie istotne, że troszkę odróżniało Polskę od tych krajów, w których akurat wyborów w trakcie pandemii nie trzeba było przeprowadzać, bo oczywiście Polska nie była tu wyjątkiem, były inne kraje, w których ten problem też wystąpił. Jak wiadomo, tutaj były dwojakie rozwiązania. W niektórych krajach te wybory przeprowadzano, zwłaszcza drogą korespondencyjną. W polskiej przestrzeni publicznej bardzo obecne wiosną tego roku był kazus Bawarii i odwoływanie się do tego, że w Bawarii odbywają się wybory korespondencyjne właśnie wiosną i skoro odbywają się w Bawarii, to mogą i w Polsce. Rzecz w tym, że krytycy tego rozwiązania trafnie podnosili, że ten bawarski model jest stosowany już od dawna, że ludzie są tam przyzwyczajeni, natomiast w Polsce te wybory korespondencyjne rodziły szereg wątpliwości co do ich rzetelności, możliwości ich przeprowadzenia i ostatecznie udało się ich uniknąć. Moim zdaniem bardzo dobrze, że tak się stało. Wybory zostały przeprowadzone w tradycyjnej formie, tyle tylko, że kilka tygodni później. I to jest przykład w moim przekonaniu, jak po bardzo ostrym sporze politycznym jednak udało się dojść do konkluzji, do rozwiązania, które było w moim przekonaniu korzystne dla wspólnoty politycznej. Bo w moim przekonaniu rozwiązanie to, do którego dążyli zwolennicy utrzymania wyborów w maju i przeprowadzenia ich w sposób korespondencyjny, groziło powstaniem sytuacji, w której tak wybrany prezydent właśnie drogą korespondencyjną, jego mandat byłby podważany. Tymczasem mamy już w tej chwili szereg miesięcy po wyborach lipcowych i niezależnie od tego, że wielu Polaków jest niezadowolonych z faktu, że Andrzej Duda wywalczył reelekcję i jest prezydentem na drugą kadencję, to nie ma głosów podważających ten mandat, nie ma głosów mówiących, że ten wybór jest w jakiś sposób nierzetelny. Ten wybór został uznany, co w napiętej sytuacji wewnętrznej w Polsce politycznej ma ogromną wartość. To, że i dla mnie to był taki egzamin dla polskiej demokracji, który akurat udało się zdać. Polska demokracja jest, zwłaszcza demokracja liberalna, dzisiaj w ogromnych kłopotach. Związane to jest przede wszystkim z kwestią związaną z wymiarem sprawiedliwości, z praworządnością, z przestrzeganiem konstytucji, ale w tym wymiarze wyborczym właśnie przeprowadzenia transparentnych wyborów mimo pandemii polska demokracja przetrwała i udało się jej tak z tym wyzwaniem poradzić. Dla mnie to jest oczywiście sygnał optymistyczny. Ja nie kryję, że ja miałem do maja bardzo wiele obaw co do przyszłości w ogóle demokracji, już nie tylko liberalnej w Polsce, ale w ogóle demokracji jako takiej. Po maju, zwłaszcza po tym, jak udało się przeprowadzić wybory prezydenta latem i ten jego mandat nie jest dzisiaj podważany, choć prezydent oczywiście jest krytykowany bardzo szeroko, ale to jest coś innego niż podważanie jego prawa do sprawowania tego urzędu. I jestem optymistą. Uważam, że w tym wymiarze wspólnota polityczna Polska poradziła sobie z wyzwaniem, jakie stworzyła pandemia. Dziękuję, to myślę, że taka pierwsza moja odpowiedź.
Ja, vielen Dank.
Dziękuję bardzo za zaproszenie, a także za możliwość odpowiadania na Pani pytania, Pani doktor. Prawa podstawowe w dyskusji wokół działań przeciw pandemii odgrywały zawsze dużą rolę. Są często cytowane, są często wymieniane. Trzeba by krótko wyliczyć, o co chodziło i gdzie sądzono, że ograniczenia mają miejsce. Na przykład swobodny rozwój osobowości jest jednym z tych praw. Zatem po tym wyobrażamy sobie, że człowiek sam może zdecydować, dokąd pójdzie, czy z kim się spotyka. Drugim prawem podstawowym jest niezakłócone stosowanie praktyk religijnych. To też było zakłócone, dlatego że w pierwszych miesiącach kościoły były zamknięte, teraz są otwarte, ale kult religijny nie jest całkiem swobodny, bo ze śpiewem są problemy. Mieliśmy tutaj o wolności zgromadzeń. Naturalnie dzisiaj ludzie nie mogą zbierać się tak, jak chcieli. Swoboda, według której ludzie chcą i mogą udać się i podróżować tam, gdzie chcą. Niemcy są mistrzami świata, jeżeli chodzi o podróże. Podróżują nie tylko za granicę. Było już dosyć złym zjawiskiem, że nie mogli wyjeżdżać za granicę. Jeżdżą też po Niemczech, ale i to nie było w całej rozciągłości możliwe. Ludzie nie mogli jeździć nad Bałtyk, nad Morze Północne i to doprowadzało ich do szaleństwa. I ostatnią swobodą jest swoboda wykonywania zawodu. Tu chodziło o to, że zamknięto sklepy. To ograniczenie wolności przedsiębiorczej. Tego czasu przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa cierpią z powodu ograniczenia tego prawa podstawowego. Sprawami podstawowymi w niemieckiej ustawie zasadniczej jest tak, że nigdy nie były one całkowicie nieograniczone. Już zawsze wolno było je ograniczać. To jest zasadniczy charakter ustawy zasadniczej, z wyjątkiem artykułu pierwszego dotyczącego godności człowieka. To znaczy, że zawsze można za pomocą ustaw interweniować, ingerować w prawa podstawowe, więc nie jest to niczym nowym. Z tym, że niemiecka ustawa o ochronie przed infekcjami przyjęta niedawno zasadniczo nie jest niczym innym, jak tylko listą tego wszystkiego, co ogranicza się spraw podstawowych w czasie pandemii, o czym zadecydować musi parlament i co po jakim czasie zostanie znowuż zniesione. A więc z perspektywy prawnej to ograniczanie praw podstawowych zostało dobrze przeprowadzone politycznie w sposób czysty, także prawnie w sposób czysty. Podważane jest to zawsze, ale nie ma żadnej zasadniczej, prawniczej krytyki pod adresem tych ograniczeń. To jest jedna strona tej dyskusji, a druga to, jak zostało to odebrane przez społeczeństwo. I tu należy stwierdzić, że wprawdzie w Niemczech mamy 80 milionów trenerów narodowej reprezentacji piłkarskiej, ale nie mamy tak wielu prawników. Prawa podstawowe i możliwość ich ograniczenia Nie jest to znane powszechnie tak dobrze, jak znane jest to przez prawników. W związku z tym argument ograniczania praw podstawowych jest każdorazowo podnoszony przez krytyków. Nie wolno nam podróżować, musimy nosić maskę, nie wolno nam obchodzić uroczystości rodzinnych i innych. Cóż to za reżim, który nas do tego wszystkiego zmusza? I była to dyskusja, która toczy się nadal i na tym chcę zakończyć moją pierwszą odpowiedź. Musimy jednak widzieć kryteria, o które tutaj chodzi. Przeprowadzono sondaże odnośnie tego, jak społeczeństwo to wszystko odbiera i we wszystkich sondażach wychodziło, że 2/3 społeczeństwa Niemiec ograniczenia praw podstawowych wskutek pandemii uważa za uzasadnione i usprawiedliwione. 1/3 nie. Tu należy też rozróżniać, kto co mówi. Młodsi raczej stwierdzają, że to ograniczenie, które nie jest usprawiedliwione, bierze się to stąd, że młodzi ludzie chcą się spotykać, podchodzą do życia w ogóle w sposób bardziej wolnościowy i swobodny i zawsze odczuwają się bardzo ograniczani. Moje dzieci już od 15-20 lat czują się ograniczone przez swoich rodziców i nie inaczej jest z resztą młodego społeczeństwa. I trzeba też politycznie umieć rozróżnić, że ci wszyscy, którzy sympatyzują z partiami rządzącymi, z CDU i z SPD, ale zadziwiająco także Zieloni, że wszyscy oni uważają te działania za słuszne, oraz że przede wszystkim zwolenniczki i zwolennicy AfD, a więc skrajna prawica, uważa te działania za nieuzasadnione. To pytanie, które być może później będziemy mogli jeszcze bliżej wyjaśnić. Wniosek? Summa summarum, społeczeństwo niemieckie w miarę dobrze to przyjęło, w miarę dobrze to przyporządkowało. Jest jednak pewna część, 20-30%, która zasadniczo jest niezadowolona.
Dziękuję bardzo. Mnie oczywiście i myślę, że Państwa najbardziej zainteresuje to 30%, które nie chce się podporządkować, bo płyną do nas z mediów informacje o tym, że społeczeństwo niemieckie gremialnie wychodzi na ulicę. Tysiące ludzi w Berlinie, w Lipsku, w innych miejscowościach manifestują przeciwko obostrzeniom wprowadzanych przez rząd. No i tu się nasuwa pytanie, czy aż 1/3 Niemców jest nieodpowiedzialnych i uznaje swoje dobro indywidualne, jednostkowe, jak tutaj pan doktor powiedział, swoją wolność poruszania się, odpoczynku, praktyk religijnych, czy swobody rozwoju osobistego uważa za bardziej istotne niż współodpowiedzialność w czasie pandemii. No więc to jest moje pytanie do pana doktora Kekę. Czy Niemcy, czy 1/3 Niemców jest nieodpowiedzialnych? Bardzo proszę.
Also, vielleicht muss man noch mal unterscheiden.
Może należałoby dalej rozróżnić między tymi, którzy stwierdzają, że te działania są przesadzone, za ostre, czuję się ograniczona w mojej swobodzie, a tymi, którzy prawdziwie protestują, wychodzą na ulicę i którzy zachowują się w sposób nieodpowiedzialny. Mówi się o masowych protestach. Tu trzeba by ewentualnie wymienić liczby, żeby można sobie to wyobrazić. A więc największa demonstracja, która miała miejsce, to była demonstracja 29 sierpnia w Berlinie. Wtedy w szczycie na ulicy było 40-50 tysięcy ludzi. ale swoistością tego ruchu jest to, że nie była to jedna wielka demonstracja, ale wiele nieco mniejszych. Protestowały różne środowiska. Na pewno największą grupę stanowiło środowisko prawicowe, zwolenniczki AfD, bardzo złożone, bardzo krytyczne i dalekie od państwowości środowisko. Ludzie, którzy są przeciwko wszystkiemu, nienawidzący kanclerz Merkel, którzy za wszystkim widzą spiski. Są jednak też środowiska, które w ogóle do tego nie pasują. Jest takie słowo na to, przeciwnicy szczepionek, a ci wywodzą się z całkiem innych środowisk. Jest to raczej zielono-antropozoficzne, ezoteryczne środowisko, które żywi ogromny sceptycyzm wobec przemysłu farmaceutycznego przeciwko medycynie akademickiej, które przypuszcza spisek wywodzący się od Billa Gatesa i przemysłu farmaceutycznego, który chce ludzkość zatruć swoją szczepionką. Z kolei medycyna naturalna, leczenie spirytualne, to jest to, na co oni stawiają. To są trochę inni ludzie niż ci, którzy wychodzą na ulicę po to, aby odrzucić to państwo. Tak zwani obywatele Rzeszy na przykład. Pytała pani o brak odpowiedzialności. Myślę, że na co dzień wygląda to z kolei całkiem inaczej. Ci nowi zwolennicy prawicy rzeczywiście podczas mojej demonstracji zachowywali się nieodpowiedzialnie, ale ja znam przypadki wielu ludzi, którzy na co dzień zachowują się nieodpowiedzialnie, którzy nie chcą nosić maski, którzy żywią wewnętrzny sprzeciw wobec tych wszystkich działań, ale patrząc na to ogólnie, patrząc na to w sumie, to powiedziałbym, że nie jest to 20%, którzy odrzucają te działania. Jest to jakaś część ekstremalna, ale jest ich znacznie mniej niż te 20%.
Bardzo dziękuję. Ja zanim zadam analogiczne pytanie profesorowi Dudkowi, to przypominam Państwu, że na Zoomie czekamy na Państwa pytania za pośrednictwem czatu, więc proszę je nam przesyłać, a my w stosownym czasie damy Państwu w ten sposób głos. No i właśnie, analogiczne pytanie do profesora Dudka. Czy ze względu na fakt, że w Polsce ograniczenia związane z pandemią, one nie wyprowadziły ludzi na ulicę, możemy powiedzieć, że jesteśmy bardziej odpowiedzialni niż Niemcy? I druga rzecz, że strajk kobiet stał się wentylem bezpieczeństwa, ten, który pojawił się dopiero po 22 października. I strajk kobiet właśnie jest sposobem obniżenia poziomu frustracji związanej z ograniczeniami covidowymi. I tutaj możemy odnaleźć pewną analogię wtedy z wystąpieniami, które obserwowaliśmy na terenie Niemiec. Bardzo proszę.
Tak, dziękuję bardzo. Ja słuchając pana doktora Keke, nie kryję, że miałem poczucie, że jakby mówił o Polsce, to znaczy ja widzę ogromną ilość analogii i jedną różnicę istotną. Ta różnica polega rzeczywiście na tym, o czym pani doktor przed chwilą powiedziała, że te demonstracje, które mieliśmy w Polsce, nie były pod hasłem ograniczeń związanych z pandemią i protestu przeciwko niej. Takie demonstracje też próbowano urządzać, ale one miały rzeczywiście bardzo niewielu uczestników. Natomiast wszystkie inne elementy, o których mówił pan doktor Keke, występują też w Polsce. W Polsce również mamy mniej więcej 15%, jak wynika z badań, obywateli, którzy uważają, że cała pandemia jest spiskiem, jest jakimś diabolicznym przedsięwzięciem właśnie międzynarodowych, złowrogich sił, które chcą zniewolić ludzkość. I w związku z tym tutaj oczywiście ruch antyszczepionkowy jest w Polsce też jak najbardziej obecny. On się teraz pewnie nasili w związku ze szczepieniami przeciwko COVID. Myślę, że będziemy mieli w Polsce cały szereg wystąpień osób, które będą mówiły, że to wszystko jest podejrzane, że nie należy się szczepić. Natomiast rzeczywiście jest tak, że te demonstracje, które mieliśmy w Polsce w ostatnich, zwłaszcza w październiku, one można powiedzieć w sensie liczebności były nawet większe od tych niemieckich, bo jak pan doktor Keke mówił, że w Berlinie pod koniec sierpnia ta demonstracja to było 40-50 tysięcy, no to w październiku tego roku największa demonstracja zorganizowana przez strajk kobiet w Warszawie skupiła, jak się szacuje, ponad 100 tysięcy ludzi, czyli była dużo większa. I teraz w moim przekonaniu oczywiście głównym powodem, który zgromadził tych ludzi, był oczywiście wyrok Trybunału Konstytucyjnego Polskiego w sprawie aborcji i perspektywa zaostrzenia przepisów regulujących aborcję. To nie ulega wątpliwości. Niemniej jednak wydaje się, że bez pandemii, bez tej sytuacji psychologicznej, którą mamy w Polsce od wielu miesięcy, prawdopodobnie tych ludzi byłoby mniej, bo jakaś część młodzieży wykorzystała, mam wrażenie, tą sprawę właśnie wyroku Trybunału i sprawy aborcji jako pretekst, żeby odreagować w ogóle niezadowolenie z tych ograniczeń, choć oczywiście jak się patrzy na transparenty, które tam niesiono, na hasła, które skandowano, to do pandemii się nie odnoszono i większość demonstrantów, jak widziałem, jednak nosiła maseczki. Ale gdzieś drugie dno tego protestu na pewno było też reakcją na te ograniczenia. I w tym sensie moim zdaniem sytuacja w Polsce i w Niemczech w tym wymiarze w stosunku do pandemii jest niezwykle podobna. W Polsce także mamy zjawisko, powiedziałbym, no, bojkotowania, nieprzestrzegania tych przepisów, ich dezawuowania. I to jest w jakimś sensie, mam wrażenie, mniejszość społeczeństwa, podobnie w Polsce, jak i w Niemczech, natomiast ona oczywiście jest aktywna. W tej chwili mam wrażenie, ta aktywność protestujących spadła no, wobec powagi sytuacji, która się ujawniła, dlatego że w czasie pierwszej fali pandemii w Polsce mówiono, prawda, dziennie o kilkudziesięciu ofiarach. W tej chwili mówi się o kilkuset ofiarach praktycznie każdego dnia i te liczby zaczęły robić wrażenie i mam wrażenie, że to sprawiło, że w tej chwili ten ruch, powiedziałbym, kwestionujący sens tych ograniczeń przygasł nieco, ale mam podejrzenie, że on, zwłaszcza po Nowym Roku, po świętach Bożego Narodzenia, będziemy mieli, kiedy ta druga fala pandemii, która już zaczyna opadać w Polsce, opadnie zupełnie, znowu będzie próba jakby odrzucenia tego. I tutaj no, tak naprawdę trudno przewidzieć, jak się to dalej rozwinie. Natomiast dla mnie uderzające jest na przykład to, o czym mówił pan doktor Keke, że Alternative für Deutschland, AfD, jest właśnie no, wśród tych formacji, które kwestionują te ograniczenia. W Polsce mamy formację o nazwie Konfederacja, która jest dużo słabsza i która jest, można powiedzieć, w jakimś sensie odpowiednikiem AfD i jej posłowie przecież zasłynęli choćby tym, że przychodzili do Sejmu bez masek, tam dochodziło do szeregu incydentów. Oni też to demonstrowali, więc tutaj widzę bardzo wyraźną analogię. No, pandemia sprawiła, że te ruchy właśnie takie, powiedziałbym, populistyczne, a zarazem no właśnie takie ogarnięte pewną obsesją spiskową, szukania wszędzie spisków, no upodabniają się do siebie. I mamy w istocie rzeczy do czynienia z podobnym zjawiskiem, podejrzewam, nie tylko w Polsce i w Niemczech, także w innych krajach, które pandemia wyzwoliła. I teraz jest pytanie, czy uda się w przyszłym roku i w latach następnych zwolennikom demokracji liberalnej ograniczyć jakby, kiedy pandemia się skończy, tego typu ruchy, czy też one się będą nasilały. Bo to jest to zasadnicze pytanie o przyszłość demokracji liberalnej, która oczywiście w Polsce jest z wielu innych powodów znacznie bardziej aktualne i gorące niż w Niemczech. Niemniej jednak moim zdaniem ten problem dotyczy tak naprawdę całego świata zachodniego, gdzie dominuje demokracja liberalna. A mianowicie moim zdaniem pandemia zwłaszcza kryzys gospodarczy, no, który ona spowodowała, bo wiemy doskonale, że jesteśmy dopiero w pierwszej fazie tego kryzysu. Otóż wychodzenie z tego kryzysu no, może być dwojakie. Albo uda się rzeczywiście w miarę szybko doprowadzić do odbudowy gospodarki i ten poziom życia utrzyma się albo będzie się rozwijał, albo też odwrotnie będziemy mieli do czynienia niestety z znacznie głębszym kryzysem i wtedy obawiam się, że te wszystkie ruchy, które się objawiły przy okazji pandemii, będą miały pożywkę, oczywiście już nie pandemia, nie ograniczenia związane z pandemią będą tym źródłem, prawda, ale będą na tym budowane właśnie różnego rodzaju teorie, że na przykład pandemię wywołano po to, żeby doprowadzić właśnie do kryzysu gospodarczego i żeby w tym kryzysie dokonać jakichś transferów finansowych, no właśnie, żeby ci najbogatsi stali się jeszcze bogatsi. I w tym kontekście nie kryję, no ja mam obawy, kiedy na przykład czytam takie propozycje, jak propozycja George'a Sorosa emisji tak zwanych wieczystych obligacji, bo on właściwie dostarcza tymi swoimi pomysłami, jak myślę, z dobrej wiary, wywodzącymi się z dobrych intencji. Myślę, że daje pożywkę właśnie dla budowania takich spiskowych teorii, bo sam już czytam liczne komentarze o właśnie o tym, że Soros próbuje na pandemii zrobić znowu miliardy, prawda, dorobić się ponownie i to jest bardzo groźne. Także jesteśmy w sytuacji takiej bardzo delikatnej i no, bardzo wiele będzie zależało od po prostu elit politycznych w poszczególnych krajach w najbliższych miesiącach, zwłaszcza w przyszłym roku, na ile one będą potrafiły tym pandemicznym kryzysem zarządzać, bo na razie no, głównie zarządzają tym kryzysem w wymiarze służby zdrowia. Kiedy zacznie się akcja szczepień, mam nadzieję, że ona będzie szła równie sprawnie w Polsce, co w Niemczech, to w ciągu paru miesięcy ten wymiar zdrowotny kryzysu pandemicznego zejdzie na drugi plan, natomiast no, na pierwszy plan pojawią się te kwestie związane z sprawami gospodarczymi kosztów pandemii. I to jest to wielkie wyzwanie, które przed nami. Dziękuję.
Wollte noch mal kurz, Frau Wolters, wenn Sie erlauben.
Pani doktor Wolters, jeśli pani pozwoli, chciałbym jeszcze krótko odnieść się do jednego punktu. Dziękuję. To, co rzeczywiście w tych protestach jest nowe, to zakres czy szerokość środowisk w tym uczestniczących. Dotychczas znaliśmy demonstracje lewicowe, demonstracje prawicowe. Lewe znamy od dawna, a to sięga daleko wstecz w lata 60. Demonstracje prawicowców, te znamy dopiero od niedawna. W gruncie rzeczy zaczęły się one od kryzysu migracyjnego w roku 2015-16. A te demonstracje związane z koroną, czy ten ruch, który powstał przeciwko działaniom antykowidowym, ten ruch nie jest ani lewicowy, ani prawicowy, ale on jest jednocześnie i taki, i taki. To znaczy nie w tym samym miejscu i nie w tych samych osobach. Nie jest to też ruch, który miałby swoje centrum albo który miałby swojego przywódcę. Nie, to jest wszystko w miarę zdezorganizowane. Najlepszym przykładem jest to, że w Berlinie pod ambasadą Federacji Rosyjskiej przechodzili prawicowcy wołając Putin, pomóż nam. To jako Polki i Polaków na pewno musi szczególnie rozweselać te wołania. A jednocześnie wokół parku Tiergarten uczniowie Hare Krishna ćpali i modlili się o światowy pokój. A więc to jest dość zwariowane, co się dzieje. Wszyscy mają jednego wroga w postaci państwa, któremu przypisują wszystko, co złe. A państwo w sojuszu z Sorosem, Gatesem i ze wszystkimi innymi szatanami tego świata działa. Ma to też podskórny element antysemicki, szczególnie w przypadku Sorosa ma to miejsce. podejrzewana jest także Wall Street, że wydatkują na to pieniądze bogaci nowojorscy Żydzi. To wszystko do tego należy, a więc jest to dosyć zadziwiająca mieszanina, która nam się tutaj zgromadziła i wystąpiła przeciwko państwu, przeciwko elitom także. Co z drugiej strony można zauważyć, że te elity, a więc partie, CDU, SPD, także i Zieloni, dla niemieckich obserwatorów, szczególnie interesującym jest to, że Zieloni aktualnie rozumiani są jako partia państwowo-twórcza, gdy zaczynali w latach 70. podczas demonstracji antyatomowych, stali zdecydowanie po drugiej stronie, ale w międzyczasie te partie trzymały się razem i można zrozumieć jako blok. Jest to blok elit z jednej, a z drugiej strony wszyscy ci rozłamowcy, którzy działają przeciwko temu. Jest to nowy ruch, który rzeczywiście podważa liberalną demokrację, tak jak pan to stwierdzi, panie profesorze. Na razie to wszystko nie ma jeszcze jakiejś konkretnej postaci. Na razie jest to tylko pewne zjawisko, ale będziemy musieli zobaczyć, co z tego wyjdzie. W parlamencie jedynymi, którzy się do tego zaliczają, to AfD, która nie ma żadnego zrozumienia dla ograniczeń wywołanych pandemią, którzy przemycili demonstrantów antykowidowych do Bundestagu, którzy próbowali protestować na stopniach prowadzących do Reichstagu. Jest to partia, która stawia się jako outlaw party poza spektrum partyjnym. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tutaj zarówno dr Kekke, jak i profesor Dudek wywołali temat wsparcia partii politycznych dla protestów i kwestii relacji protestów z elitami politycznymi. I chciałabym teraz nad tym trochę podyskutować i zastanowić się nad tą kwestią, czy właśnie tutaj również znajdą panowie pewne analogie między sytuacją niemiecką i polską, jeżeli chodzi o to szerokie spektrum protestu, które obserwujemy? Czy my tutaj widzimy protesty tylko i wyłącznie antyrządowe, czy też możemy powiedzieć wprost, że manifestacje, które przechodzą przez ulice Warszawy i miast Polski oraz Berlina i miast niemieckich są demonstracjami o charakterze antysystemowym, czyli tak jak tutaj panowie zwróciliście uwagę, one kwestionują liberalną demokrację w samej sobie i zdecydowanie niosą za sobą ten potencjał zmiany i przebudowy priorytetów, czy też aksjologii państw, o których tutaj mówimy. Więc bardzo, bardzo proszę o refleksję na ten temat, panie profesorze Antoni.
Dziękuję bardzo. W moim przekonaniu te demonstracje organizowane pod szyldem strajku kobiet, które obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach w Polsce, oczywiście nie były wymierzone w demokrację liberalną w żadnym razie. Raczej były wymierzone w rządy Prawa i Sprawiedliwości, które jest oskarżane przez zwolenników demokracji liberalnej o jej niszczenie. Natomiast w moim przekonaniu takie demonstracje, które będą wprost wymierzone w system demokratyczny, oczywiście mogą się pojawić, jeśli się zacznie realizować ten scenariusz kryzysu gospodarczego i wtedy rzeczywiście mogą się pojawić demonstranci, no na przykład pod hasłami, które są bliskie dzisiaj tej formacji, którą określiłem jako Konfederacja, która próbuje rzeczywiście no właśnie iść drogą AfD, czyli pokazać się jako taka jedyna inna niż wszystkie formacja polityczna, no bo główny spór polityczny dzisiaj w Polsce wokół pandemii jest między rządem PiS-u a opozycją liberalną, która zarzuca rządowi PiS-u nieudolność, jeśli chodzi o przygotowanie służby zdrowia do pandemii i różne działania osłonowe. Natomiast Konfederacja mówi, że to jest w ogóle jakiś nieistotny spór, że po prostu pandemia jest nieważna, pandemia jest wymysłem, w ramach której właśnie te zdegenerowane, skompromitowane siły starego establishmentu, i tutaj jest i PiS, i liberalna opozycja wrzucane przez Konfederację do jednego worka, one tam w tym swoim, prawda, pandemicznym sosie próbują jakieś łowić ryby i mówiąc inaczej, zyskiwać społeczne poparcie. Tymczasem w rzeczywistości pandemia jest oszustwem i trzeba to wszystko odrzucić, przestać. To jest rodzaj grypy, jak powiedział jeden z polityków Konfederacji, i po prostu no może takiej ostrzejszej grypy nie ma się tym co przejmować. Inna rzecz, że niedawno inny polityk, akurat nie Konfederacji, ale też związany z tymi kręgami, który mówił podobne rzeczy, no, sam zapadł na tą chorobę i kilka dni temu zmarł. Więc to tak na marginesie. Ale co istotne, w moim przekonaniu w Polsce pandemia nie tyle, powiedziałbym, zagroziła demokracji liberalnej, bo demokracja liberalna przed wybuchem pandemii była w Polsce w bardzo dużych kłopotach, co sprawiła, że ten spór stał się jeszcze bardziej spolaryzowany, jeszcze bardziej, powiedziałbym, skomplikowany, bo w tej chwili jak się ogląda media wspierające rząd, media związane z Prawem i Sprawiedliwością, to tam nieustannie są ataki na demonstrantów właśnie tych spod znaku strajku kobiet z oskarżeniami, że to są właśnie ci nieodpowiedzialni obywatele, którzy przyczyniają się do szerzenia pandemii. Prawda? No bo rzeczywiście są to zgromadzenia bardzo liczne i siłą rzeczy tam zapewne dochodzi do zakażeń. I to jest taka sytuacja, która jest dość paradoksalna, no ale która wynika z polskiej sytuacji politycznej. Myślę, że w Niemczech tego rodzaju problemu nie ma, no bo nie ma też właśnie rządów, które by tak mocno spolaryzowały opinię publiczną. Czyli i to jest, myślę, ta największa różnica między Polską a Niemcami, że na ten podział, który jest i w Polsce, i w Niemczech, między tymi, którzy uznają istnienie pandemii za pewien realny problem i tymi, którzy kwestionują, nakłada się drugi podział wewnątrz obozu, nazwijmy go uznających pandemię za pewną realną rzeczywistość, który jest wewnętrznie niezwykle mocno podzielony właśnie wokół sporu o kształt demokracji liberalnej, kształt sądownictwa i tak dalej. I efekt jest taki, że te dwa podziały komplikują w Polsce sytuację znacznie bardziej niż w Niemczech, gdzie z kolei oczywiście są inne odmienności, których nie ma w Polsce, no choćby związane ze strukturą etniczną Niemiec, problemami związanymi z imigrantami i tak dalej. W Polsce z kolei ten problem nie występuje, więc tutaj oczywiście też Niemcy mają swoją specyfikę, ale myślę, że warto powiedzieć, że dla polskiej sytuacji paradoksalnie pandemia w moim przekonaniu wyzwoliła i później ta decyzja Trybunału Konstytucyjnego, która wywołała takie demonstracje, w moim przekonaniu wszystko na to wskazuje, sądząc po sondażach, choć to są sondaże, które mamy dopiero od kilku tygodni, ale spowodowała pewną istotną zmianę w nastrojach społecznych. Otóż Prawo i Sprawiedliwość, które od 5 lat dość konsekwentnie utrzymywało poparcie społeczne na poziomie około 40%, straciło mniej więcej 1/4 tych wyborców i dzisiaj to poparcie oscyluje wokół 30%. Jeżeli ta zmiana się utrzyma, to ona będzie oznaczała dość fundamentalną zmianę w układzie sił politycznych w Polsce i ona wpłynie na wynik wyborów, oczywiście jeśli się to ten stan utrzyma nawet za 3 lata, bo dzisiaj nie wiemy, co będzie, jak się te nastroje będą kształtowały, ale wydaje mi się to szalenie istotne dla zrozumienia no właśnie tego znaczenia tych wydarzeń, których jesteśmy w ostatnich tygodniach w Polsce świadkami, a których moim zdaniem pandemia była katalizatorem, nie była bezpośrednim sprawcą, ale jakby moim zdaniem przyspieszyła ten proces zmiany nastrojów społecznych. Dziękuję.
Danke, ja profesor Dudek.
Dziękuję, panie profesorze. Wiele rzeczy jest podobnych, Choć nie wszystko, jeden z ważnych punktów pan już wymienił, który rzeczywiście dla sytuacji niemieckiej jest bardzo znamienny. Wspomniał pan podziały polityczne w społeczeństwie na część zwolenników rządu i na część opozycyjną wobec rządu. W Niemczech potoczyło się to inaczej. Klasycznie naturalnie występowało to tak, że jeszcze w czasach Helmuta Kohla tam istniał wyraźny podział na blok mieszczańsko-konserwatywny oraz na blok socjaldemokratyczno-zielony. To uległo zmianie przez długi czas trwania tak zwanej dużej koalicji w Niemczech, która oraz także niemal 16 lat Angeli Merkel na stanowisku kanclerza Niemiec. Z tych jej 16 lat, 11 lat to były rządy Wielkiej Koalicji. To zmieniło relacje pomiędzy obozem mieszczańskim a niemieszczańskim. Taki klasyczny podział już nie obowiązuje, już nie występuje. Pani Merkel jako kanclerz wyrobiła sobie także zdolność otwarcia się na inne partie, akceptowania ich treści, otwarcia się na zielonych, na SPD, tak, że możemy założyć, że duża część społeczeństwa, i to się odzwierciedla w tych 60-70%, które popierają ograniczenia, te 70% ma porównywalne do siebie poglądy polityczne w kwestiach podstawowych, na przykład w kwestii migracji, w kwestii energii, w kwestii także zwalczania koronawirusa teraz. A gdy nie ma się dwóch wielkich bloków, jak w Polsce czy jak w Stanach, to powstaje w Niemczech relatywnie duży, harmonijny blok, który można by nazwać mieszczańsko, rozsądno, łagodny albo inaczej, i drugą część, która jest przeciwko wszystkiemu. Ta część naturalnie jest mniejsza, to są te 20%, ale oni widzą w tym wszystkim, co wychodzi od rządu, tylko i wyłącznie zło. A więc opozycję niejako z parlamentu wyprowadzono i pozostało właściwie tylko AfD. Jeszcze jeden punkt. Demonstracje antyliberalne. Interesujące w tych wszystkich pojęciach jest to, że ciągle się one mieszają. Naturalnie, albo nie naturalnie, ci demonstranci, te demonstrantki zapisali sobie na swoje sztandary wolność. To demonstracje na rzecz wolności ze strony ludzi, co do których możemy przypuszczać, że gdyby doszli do władzy, jako pierwszą rzecz ograniczyliby wolność. To jest to paradoksalne w tym wszystkim. Są to antyliberałowie walczący o wolność. Stąd też jest to troszkę taki durcheinander w dyskusji publicznej. Naturalnie zwolenniczki AfD, gdyby miały coś do powiedzenia, nie są zwolenniczkami wolności, ale aktualnie, gdy chodzi o zwalczanie rządu, gdy chodzi o przedstawienie państwa jako złoczyńcy, to naturalnie są oni największymi bojowniczkami o wolność. Kolejny punkt, czy liberalna demokracja jest zagrożona? Ja tutaj jestem rozluźniony na razie z tym, że jakiemuś krajowi, w tym przypadku Niemcom, czas tak dużej zgody pomiędzy wszystkimi partiami nie może wyjść na dobre. Opozycja wychodzi niejako na zewnątrz i staje się nieracjonalna albo staje się ekstremistyczna. Mój osobisty pogląd jest tak, i że byłoby dobrze, gdybyśmy mieli już rzeczywiście znowuż porządnie posortowane partie w parlamencie, za i przeciw, jedna strona i druga strona. To sprawiłoby, że protest nie musiałby poruszać się poza murami parlamentu. To tyle na razie przynajmniej.
Dziękuję niezmiernie. Ja myślę, że te wątki moglibyśmy jeszcze długo eksplorować, ale widzę, że na czacie pojawiają się pytania od naszych słuchaczy, więc czas je postawić. I widocznie jest tutaj wątek, który cały czas krąży nad nami, a który nie został nazwany wprost i jasno zdefiniowany, a mianowicie zagadnienie obywatelskiego nieposłuszeństwa. Nasi słuchacze pytają nas, czy obywatel może nie słuchać wytycznych rządu, który został wybrany w legalnych wyborach, który jest legitymizowany. Jakie warunki muszą tutaj zostać spełnione, aby móc powiedzieć nie, aby móc nie przestrzegać tychże regulacji. Kiedy to się może stać, panie doktorze Keke?
Ja, der Begriff des zivilen Ungehorsam.
Termin obywatelskiego nieposłuszeństwa istnieje już od wielu dziesięcioleci. Dawniej powoływali się na to raczej zwolennicy lewicy. Dzisiaj powołuje się na to prawica, co też jest bardzo interesujące. Którzy uważają, że są niezrozumiani, że nie są wysłuchani, uważają, że nie mają możliwości partycypacji i powołują się na możliwość nieposłuszeństwa. Naturalnie jest uprawnionym, aby powiedzieć, że nie czuje się z czymś związana. Ja nie podzielam tych poglądów z tym, że ludzie zawsze podlegli są ustawom i prawom, dlatego ważnym jest, żeby podczas tych demonstracji zwracać uwagę na to i na to zwracała uwagę policja, aby jednak przestrzegane były reguły sanitarne. One czasami były świadomie łamane i naruszane. Wcześniej słyszałem, że jestem od 30 lat w Fundacji Konrada Adenauera. Na szczęście nie jestem tak na długo, bo byłbym w konsekwencji 5 lat starszy, ale mimo to jestem w Fundacji już dość długo i to obywatelskie nieposłuszeństwo, które poznałem w mojej młodości, i którego częścią także byłem gdzieś na jakiejś skrajnej peryferii, to nieposłuszeństwo kierowało się przeciwko energii atomowej, przeciwko zbrojeniom atomowym, także przeciwko stacjonowaniu rakiet średniego zasięgu na terenie amerykańskim, na terenie RFN. Jaki sens ma zrzucanie maski i okazywanie nieposłuszeństwa, kaszląc sobie wzajemnie w twarz? Trudno mi to zrozumieć, ale w międzyczasie ja nie jestem już w tym wieku, w którym człowiek uprawia obywatelskie nieposłuszeństwo. Raczej jestem w wieku, w którym państwo można zrozumieć lepiej. W związku z tym z powodów osobistych nie mam ku temu zbyt wielkiego zrozumienia, ale to ten ruch wydaje mi się być niedoważony, mało systematyczny i w tym przypadku nieposłuszeństwo obywatelskie jest dla mnie niezrozumiałe. Znam jednak ludzi, którzy są mi bliscy, zaprzyjaźnieni i którzy przez cały dzień opowiadają mi, jaki bezsens uprawia nasz rząd, jakim ograniczeniom nie jesteśmy poddani i że jest to wszystko uprawomocnieniem w nawiązaniu do ustaw uprawomocniających Hitlera w latach 30-33. Porównuje się to z ustawami nazistowskimi na początku ich reżimu. To wszystko pojęcia, co do których mówię, co za dziwne rzeczy muszą kołatać się w głowach tych ludzi, że trzeba aż używać takich terminów. Na scenę weszła młoda dziewczyna, mówiąc, że czuje się jak Sophie Scholl, opozycjonistka przeciwko Hitlerowi, która za swoją działalność zapłaciła życiem. Jest to zadziwiające. 22-letnia dziewczyna, której wiedzie się dobrze, której nikt nie chce wyrządzić nic złego, czuje się nagle jak Sophie Scholl. Jest w tym coś absolutnie dziwnego i brak mi zrozumienia dlatego.
Tak, czy ja teraz? Tak, dziękuję bardzo. No więc bardzo jest mi bliskie to, co mówił pan doktor Keke, chociaż w młodości można powiedzieć, że byliśmy w nieco innych modelach nieposłuszeństwa obywatelskiego, bo w czasach, kiedy pan doktor protestował przeciwko amerykańskim rakietom rozmieszczanym na terenie Republiki Federalnej Niemiec. Ja byłem studentem, gdzie te rakiety były entuzjastycznie wręcz witane jako dowód obecności amerykańskiej w Europie Zachodniej i ostatnia szansa na przeciwstawienie się ekspansji komunizmu. I myśmy traktowali wszystkie te pacyfistyczne ruchy w Europie Zachodniej jako agenturę Moskwy, owych pożytecznych idiotów, o których kiedyś pisał Lenin z Zachodu, których trzeba wykorzystać dla celów szerzenia ideologii i komunizmu i rządów komunistycznych. No ale rzeczywistość rządów komunistycznych, w której ja dorastałem, była rzeczywistością państwa autorytarnego, państwa, które nie miało legitymacji pochodzącej z demokratycznych wyborów, bo takich nie było. I tam dla mnie nieposłuszeństwo obywatelskie było czymś oczywistym. Natomiast jak zrobić, i tu odpowiadam na pytanie pani doktor Wojtas, jak do tego podejść w przypadku rządu, który ma demokratyczną legitymację i który mimo to może podejmować działania, które dla wielu są trudne do zaakceptowania. Otóż moja odpowiedź na to jest następująca. Ja uważam, że także w społeczeństwie demokratycznym, wobec władzy wybranej w demokratycznych wyborach, obywatele mają prawo do obywatelskiego nieposłuszeństwa. Natomiast oczywiście istnieje niebezpieczeństwo nadużywania tego prawa i moja osobista ocena w przypadku tych ograniczeń wywołanych przez pandemię jest taka, że to prawo jest nadużywane. To znaczy rzeczywiście ludzie, którzy demonstrują przeciwko ograniczeniom, na przykład właśnie kaszląc sobie w twarz, jak o czym mówił pan doktor Keke, moim zdaniem nadużywają tego prawa do nieposłuszeństwa obywatelskiego, które powinno być jednak zarezerwowane dla sytuacji innego typu, to znaczy takich, kiedy rzeczywiście zagrożone są naprawdę te elementarne wolności obywatelskie, do których no, ja nie zaliczam, choć uciążliwe jest noszenie maseczki, no, nie uważam noszenia maseczki za rzeczywiście coś, co by poza uciążliwością ograniczało moje prawa obywatelskie. Oczywiście tu można podnosić, no a już sprawa przemieszczania się, prawda, ograniczenia w ruchu, zamykanie granic, oczywiście tak, tu już sprawa jest poważniejsza. I teraz jaka jest sedno rozwiązania tego problemu? Ono jest szalenie ważne. Otóż kto ma właściwie przesądzać o tym, gdzie jest ta granica dopuszczalna do posłuszeństwa, nieposłuszeństwa obywatelskiego, a gdzie ta granica jest przekraczana i nadużywana. Otóż odpowiedź jest jasna. Oto sądy. Sądy powinny udzielać w każdym indywidualnym przypadku odpowiedzi na to, czy obywatel nadużył tego prawa, czy nie. Ale to ma sens tylko wtedy, jeżeli te sądy są rzeczywiście niezależne i niezawisłe. No bo jeżeli sądy zaczynają być emanacją władzy wykonawczej, prawda, no to siłą rzeczy będą działały na jej rzecz, a zatem owo nieposłuszeństwo obywatelskie będzie konsekwentnie przez nie kwestionowane, to prawo. Natomiast w sytuacji, w której mamy rzetelny trójpodział władzy, państwo oparte na wartościach demokratycznych i mamy oto rząd mający legitymację demokratyczną, który wprowadza prawo, przeciwko którym część obywateli protestuje, to później sprawa trafia do sądów i sądy orzekają, czy obywatel miał w tym konkretnym przypadku prawo do tego nieposłuszeństwa obywatelskiego, czy nie. I oczywiście obywatel może się czuć niezadowolony z wyroku sądu, ale to już jest działanie tej trzeciej władzy, która jest niezależna od pierwszej. I to jest moim zdaniem ta sprawa fundamentalnie ważna, to rozdzielenie właśnie. Po to wymyślono niezawisłe sądownictwo, żeby ograniczać jakoś władzę wykonawczą właśnie w tej naturalnych skłonnościach do narzucania obywatelom różnych rozwiązań. A zatem podsumowując, nieposłuszeństwo obywatelskie tak, ale nie może być ono nadużywane, a o tym, czy ono jest nadużywane, powinny decydować niezawisłe sądy. Jak długo mamy niezawisłe sądy i wierzymy, że one są niezawisłe, tak długo mamy jakieś rozwiązanie. Ono jest ułomne, ale ono istnieje. W momencie, w którym nie ma już przekonania o niezawisłości sądów, w istocie rzeczy nie mamy do czynienia z państwem demokratycznym, nawet jeśli rząd tego państwa jest wybierany w demokratycznych wyborach, ponieważ ta trzecia władza, władza sądownicza, jest od władzy wykonawczej uzależniona i to jest kwintesencja sporu, który się toczy w Polsce dzisiaj. O niezawisłość trzeciej władzy, o niezawisłość sądownictwa. To właśnie między innymi dlatego mamy w Polsce tak ostry spór polityczny, ponieważ wielu ludzi, w tym ja, uważa, że obecny rząd próbuje sobie podporządkować wymiar sprawiedliwości, a nie go zreformować, jak twierdzi. Dziękuję.
Dudek, ich muss natürlich...
Dziękuję, panie profesorze. Naturalnie muszę powiedzieć, że wtedy chętniej porozmawiałbym z panem o amerykańskich rakietach niż z tymi lewicującymi studentami, obok których stałem i z którymi dyskutowaliśmy całymi nocami. Gdybyśmy obaj ze sobą dyskutowali, to prawdopodobnie pan byłby wśród tych 300 tysięcy osób, które demonstrowały w Bonn przeciwko rakietom, a mnie być może tam by w ogóle nie było.
Dziękuję panu niezmiernie za bardzo interesującą debatę. Pierwszym wnioskiem z niej płynącym jest, wydaje mi się, nasza wspólna radość, że już nikt w nikogo nie celuje rakiet i że jesteśmy po jednej stronie porozumienia na rzecz szanowania praw podstawowych i troski o liberalną demokrację, która troszczy się o najsłabszych, a jednocześnie daje prawo do rządzenia tym, którzy zwyciężyli w równych, wolnych, demokratycznych wyborach. Ale także dziękuję panom bardzo, że zniuansowaliśmy nieco i pokazaliśmy specyfikę tego, co jest najistotniejsze w okresie pandemicznym dla poszczególnych naszych współobywateli, obywateli niemieckich i obywateli polskich, w zakresie rozumienia praw podstawowych, co nas niepokoi i o co się troszczymy. Poszerzyliśmy wiedzę o naszych narodach, o tym, co nas łączy i jak tak naprawdę w dużej mierze jesteśmy podobni, także dowiedzieliśmy się nowych i wartościowych rzeczy. Bardzo panom dziękuję. To była dla mnie prawdziwa przyjemność móc się przysłuchiwać i wielka radość móc zadać panom kilka pytań. Bardzo serdecznie dziękuję także Fundacji Krzyżowa, która nas tutaj zaprosiła, i Fundacji Adenauera, która również dała nam przestrzeń. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Jeśli ja mogę powiedzieć jeszcze jedno zdanie, to chciałem odpowiedzieć na pytanie z czatu, które też padło, bo myśmy tu wielokrotnie mówili o prawach podstawowych, podstawowych prawach człowieka, a pytanie było, czym są te prawa dokładnie. I ja chcę odesłać osobę, która o to pytała, do tego, gdzie ja uważam, że ten katalog praw podstawowych człowieka jest w sposób najpełniejszy wymieniony, i to jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych z 1948 roku. I to jest moim zdaniem, oczywiście są inne też katalogi praw człowieka, ale moim zdaniem ten katalog jest najbardziej uniwersalny i został dość powszechnie na świecie zaakceptowany. Tamte prawa podstawowe są enumeratywnie wyliczone. I dziękuję bardzo też za możliwość dyskusji i możliwość spotkania z Państwem. Dziękuję bardzo.
Vielen Dank, Frau Wojtas, für die wirklich
dziękuję
tolle.
Dziękuję bardzo. Dziękuję pani dr Wojtas za znakomitą moderację. Dziękuję profesorowi Dudkowi. Dziękuję panu doktorowi Köke. W imieniu Fundacji Konrada Adenauera dziękuję wszystkim uczestniczkom, wszystkim słuchaczom za państwa obecność. Nim zapomnę, dziękuję także naturalnie, także bardzo serdecznie Piotrowi Żwak za tłumaczenie. Nie widzimy go, ale wszyscy mamy go u siebie w uszach. Bez tłumacza ta rozmowa byłaby niemożliwa. Dwie uwagi na zakończenie. Dzisiejsza debata była trzecią w ramach naszego wspólnego cyklu z Fundacją Krzyżowa pod tytułem Wartości Krzyżowej, wyzwania, wobec których stoi Europa. Rozpoczęliśmy od rozmowy na temat 30 lat zjednoczenia Niemiec. Mówiliśmy o kontekście globalnym i europejskim. W ubiegłym tygodniu mówiliśmy o polaryzacji w obu naszych społeczeństwach, a dzisiaj schodząc z tej szerokiej perspektywy zeszliśmy do jednostki, zajmując się kwestią, jak w tych niepewnych i dla nas wszystkich nowych czasach prawa podstawowe i prawa obywatelskie mogą być interpretowane. I na zakończenie wspomnieliście państwo jeszcze znaczenie tego wszystkiego dla naszej liberalnej demokracji, na jakie wyzwania jest ona dziś narażona. I nie ma lepszego terminu niż dzień dzisiejszy w przededniu roczniczy przyjęcia Powszechnej Karty Praw Człowieka 10 grudnia 1948 roku. Dziękuję państwu wszystkim za udział. Dziękuję za czas, który państwo nam poświęciliście, aby jeszcze się upewnić albo uzyskać nowe impulsy w tych kwestiach. Mam nadzieję, że państwo zabierzecie ten temat ze sobą w adwent. Jednocześnie zapraszam państwa także na kolejny poniedziałek, 14 grudnia. Będzie miało miejsce ostatnie spotkanie z naszego cyklu. Rozmawiać będziemy z praktykami wymiany młodzieży. Informacje znajdziecie państwo na koncie facebookowym Fundacji Krzyżowa, jak i Fundacji Adenauera, jak i na naszych stronach internetowych. Teraz nie pozostaje mi nic innego, jak tylko życzyć państwu miłego wieczoru i mam nadzieję do zobaczenia. Dziękuję bardzo.